Storybox przedstawia
Józef Hen. Najpiękniejsze lata. Czyta autor. Spencer Tracy. Spencera Tracy poznałem wiosną 1940 roku. Było to przy budowie drogi Lwów-Kijów. To, że w ogóle się tam znalazłem, było sprawką Mariana, świeżo upieczonego męża mojej młodszej siostry Mirki, tej czarnuli, zakochanej w nim jak podlotek. Marian pracował przy tej automagistrali jako inżynier. Na Politechnice Warszawskiej ukończył lądówkę. I to on postarał się, kiedy śniegi zalegające pola zaczęły wreszcie topnieć, żeby przyjęto mnie do pracy. Przyda się, zgodził się jego szef, chociaż nie bardzo jeszcze wiedział, co ja będę robić. Ostatnie miesiące tej pierwszej wojennej zimy, ostrej, że najstarsi ludzie podobnie nie pamiętali, przetrwałem w izbie żydowskiej chaty. Mirka i Marian w łóżku pod jedną ścianą, ja przy drugiej. Pierzyny dostaliśmy puchowe, więc w nocy było całkiem znośnie, tylko nad ranem. Trzeba było uważać z wysuwaniem dłoni, bo można sobie było palce odmrozić. Miasteczko nazywało się Busk koło Lwowa, takie żydowskie sztetl jak z Zingiera, a może nawet wręcz Szolema Aleichema, 6 kilometrów od Krasnego, dość sporego węzła kolejowego, stamtąd już tylko 40 kilometrów do Lwowa, do stacji pod Zamcze. Ten nasz Busk leżał nad Bugiem, jeszcze tu wąziutkim, chociaż po roztopach rozlał niebezpiecznie, wody pokryły drewniany most, ale myśmy mieszkali poza miasteczkiem, na wiejskiej już ulicy, która nazywała się tak samo jak owa dzielnica Lwowa, pod Zamcze. Inna sprawa, że śladu jakiegoś zamku w pobliżu nie zauważyłem. Za to mówiono, w co trzeba było wierzyć, na słowo, że biegnącym obok uliczki rowem, zasypanym po brzegi śniegiem, przepływa struga, z pewną przesadą określana jako druga buzecka rzeka, tajemnicza Pełtew. Kiedy więc nastała tak tęsknie wypatrywana wiosna i topniejące śniegi wsiąkły w czarnoziem, Marian zaprowadził mnie do swojego zwierzchnika, proraba Fiodorowa. Prorab, słowo dźwięczne, spodobało mi się. Nie od razu połapałem się, że jest to skrót od proizwodziciela robot, czyli wykonawcy robót. Prorab Fiodorow, barczysty, grubonosy wielkorus w watowanej fufajce, wyróżniał się spokojnym usposobieniem, nie wrzeszczał, nie miotał przekleństw, trochę mrukliwy, wiecznie zatroskany, pochłonięty pracą. Kiedy złapał trochę wolnego czasu, walił się do przydrożnego rowu jak stał, nie zdejmując ciężkich butów i natychmiast zasypiał. Nie wiem, jak Marian to robił, ale lubili go wszyscy. Jeńcy, którzy codziennie szli rano szosą, zielonymi kolumnami w rogatywkach, pod karabinami, konwojentów w szpiczastych budionówkach, oni też Mariana kochali. Znał mnóstwo dobrych warszawskich kawałów, także szmoncesów i myślę, że ludziom w niewoli przypomnienie, że te kawały naprawdę istniały, mało tego, że są, krążą i wciąż śmieszą, dodawało otuchy. Marianowe anegdoty stanowiły arkę między tym, co się utraciło, a tym, co się właśnie przeżywa, co przecież nie potrwa wiecznie, na pewno nie. To oni, ludzie w niewoli, zaopatrywali Mariana w delikatesy nabywane w jenieckim sklepiku. Cukierki, herbatę gruzińską, marmoladę, czyli niezwykłości, po które we Lwowie trzeba było wystawać w kolejkach. To oni wyfasowali dla niego zielony wojskowy koc, żeby Marian, który opuścił Warszawę tak jak stał w letnim garniturze, mógł sobie uszyć ciepłą kurtkę na zimę. Opowiedzieli mi, że wszyscy oni, szeregowcy i podoficerowie, najpierw byli w Kozielsku. Ani oni, ani ja pojęcia nie mieliśmy, jak złowieszczo będzie się ta miejscowość kojarzyć. Stamtąd przetransportowano ich tutaj, na czarnoziemne, owocodajne przestrzenie między Brodami a Lwowem. Więc kwiecień 1940 roku. Kapral Szewczyk ze Śląska, pamiętam, powiedział do mnie, że on sam był komunistą. Panie Józiu, mówił, to ma być komunizm, to fuszerka. Był, powtarzam, kwiecień 1940 roku. Ale tutaj nikt nie mógł się domyślać, co się akurat wtedy działo z oficerami na północy. Nie, nie mogli się domyślać, ponieważ tu, na drodze, nasi żołnierze mieli się całkiem nieźle. Rozbijali ciężkimi młotami kamień, ale na to akurat nie narzekali. Niektórzy robili to nawet z ochotą czy zawzięcie. Wysiłek bywa najlepszym uśmierzycielem tęsknoty. Potem ten kamień, już rozbity, przewoziło się taczkami do maszyny kruszącej, która wypluwała go, segregując dzięki systemowi odwirowujących siatek na szczebień, klinker i żwir. Panie, o co chodzi? Zwierzał się mnie, 16-latkowi, ze swoich rozterek kapral Szewczyk, bo z nim najczęściej rozmawiałem. Dla niego też kupowałem we wsi jajka, które przynosiłem już ugotowane na twardo. O co chodzi? Ja tak i mówię chłopakom, czego się szarpać? Róbmy tę drogę. Nie wiadomo jeszcze, kto po niej będzie jeździł. Zapamiętałem te słowa tak bardzo, że włożyłem je w usta bohatera opowiadania Portret, które napisałem niewiele lat później, a którego akcja toczy się rzekomo w południowej Francji. Pamiętam, że kiedy z pobliskiego Buska przyjeżdżała w południe furmanka z prembludą, czyli gęstym krupnikiem, jako premią za dobrą robotę, stąd nazwa prembluda, to ja, patrząc, jak rozlewają zupę do menażek, łykałem ślinę. Mnie się prembluda nie należała. Więc jak mogliśmy się domyślać, komu mogło przejść przez głowę, co akurat działo się tam, w ciemnym białoruskim lesie. Za to przychodziło mi na myśl, kiedy z niektórymi żołnierzami rozmawiałem, a konwojenci, żołnierze przecież, przymykali na te rozmówki oko, czasem tylko znalazł się jakiś służbista z soplami pod nosem, co krzyknął i pogroził, sam spocony ze strachu. Więc podczas tych rozmówek przychodziło mi na myśl, że są między rozbijaczami kamienni oficerowie, którzy od początku woleli ukryć szarże. Jeśli dobrze odgadłem, to ci mieli trafną intuicję. Opowiem o pierwszym dniu swojej pracy. Jakieś pozory chronologii obowiązują. Nazywało się, że objąłem etat pomocnika magazyniera. Dowiedziałem się o tym od Fiodorowa, ale nie bardzo wiedziałem, co to oznacza. Magazynierem z siedzibą w Busku był młodszy z dwóch braci Goldbergów, jasnowłosy chłopak z różowymi policzkami, o rok tylko starszy ode mnie. Znałem go, bo do tych Goldbergów, którzy mieszkali przy rynku, zachodziliśmy czasem z Marianem posłuchać radia. Pamiętam ogromną skrzynię telefonkiena na 12 osób, mówił Marian. Pamiętam jasną małżeńską sypialnię ich rodziców, zsunięte łoża przykryte różowymi, lśniącymi kapami. Ten młodszy Goldberg był zarozumiałym, pewnym siebie chłopcem o anielskim wyglądzie. To też zdumiewała mnie brutalność i chamstwo, na jakie umiał się zdobyć. W ogóle brutalność tak zwanego, w cudzysłowie, życia, to było coś, z czym nie umiałem się pogodzić. Wiedziałem, że należy do rytuału, jakby bez chamstwa nie można było niczego zbudować. Jakby to była sprawa samoutwierdzenia się w przekonaniu, że człowiek się do tego świata nadaje. Łatwość, z jaką ludzie na siebie się wydzierali. Urzędniczek na skulonego petenta, szoferak na pomocnika i chłopa na furmance, woźny na wszystkich przybyłych. Może w tym przejawiało się nadawanie ważności swojej marnej pozycji nieudanemu życiu. Ja też mam władzę, jeszcze mnie popamiętasz. I łatwość, jaką naczelnik, nawet taki zdawałoby się dobrotliwy jak nasz Lachow, wykrzykiwał, że odda pod sąd, pod sąd oddam, a przecież to nie były przelewki. Ciarki mogły przejść o takich gruźb. Goldberg okazywał pewność siebie także dlatego, że był na swoich śmieciach, we własnym mieszkaniu i w swoim środowisku. Nie przyblęda uchodźca jak my. Z szefami trajkotał po ukraińsku. Był to ukraiński bylejaki, daleki od literackości, żargon nieledwie, ale młodszy Goldberg był pewny, że mówi po rosyjsku, bo i to ruski. Czy on jest moim zwierzchnikiem? Spytałem proraba. Nie, odpowiedział stanowczo, ty będziesz przy mnie. Tylko on, Fiodorow, będzie mi wydawał polecenia. To mi odpowiadało. Tamten smarkacz byłby okropnym szefem. I od razu dostałem od Fiodorowa pierwsze polecenie. Mam udać się do magazynu, do Buzka i przywieźć tutaj do baraku przy drodze stekło. Nie zapytałem, co to jest stekło. Bałem się, że od razu mnie wyrzucą z pracy. Zatrzymałem ciężarówkę, która mknęła pusta do miasta. Przez całą drogę myślałem, co to do cholery może być to stekło. Co ścieka? Może olej? Smar? Ile tego wziąć? Goldberg stał przed drzwiami magazynu w popielatych pumpach i nucąc obracał na palcu wiązkę kluczy. Magazynier, figura. Nie zapytam go, co to jest stekło. Nie jego. Wiem, że będzie ze mnie drwił. Nic nie umiesz, powie. A pchasz się do roboty. Myślę sobie, wyjaśni się. Mówię, cześć, jak się masz, przyjechałem po stekło. On na to, nariad masz? Aha, teraz znowu jakiś nariad, nie wiem, co to jest, ale to wiem, że nie mam. Zajawkę masz? Pyta dalej, strasznie ważny, rumiany magazynier. To już łatwiej zrozumieć, ale wiem, że i tego nie mam. To jak ci dam? Ty weźmiesz, a potem ja będę wisiał, puszył się. Słuchaj, mówię, prorab powiedział, że mam wziąć stekło i szkoda gadać.